Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu, zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Jest niedziela, 4 lipca. Wraz ze mną komentować będą dla Państwa wydarzenia polityczne pan redaktor Michał Kłosowski, zastępca szefa Wszystko Co Najważniejsze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I pan Jan Gładysiak, doradca wicewojewody wielkopolskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Proszę Państwa, za nami gorący polityczny weekend i koalicja, i opozycja przeżywały wielkie polityczne sprawy. My natomiast nie chcemy na tę chwilę komentować tychże spraw, tylko spojrzeć ku sprawie równie ważnej i chyba przekraczającej horyzont polityczny jednej czy nawet dwóch kadencji Sejmu. Mianowicie chciałbym zapytać moich rozmówców o rozwój energetyki. Chodzi o energetykę jądrową. Parę dni temu prezes Orlenu, pan Daniel Obajtek, zapowiedział, że będzie wraz ze spółką Synthos budował małe reaktory do 300 megawatt mocy, które to będą reaktorami zarówno na potrzeby samego Orlenu, jak i będą też produkowały energię dla po prostu dla zapotrzebowania społecznego. Te małe reaktory są zapowiedzią bardzo ważnego zwrotu w kierunku czystej energii, jaką jest energia jądrowa. Chciałem Was o to zapytać w kontekście politycznym. Jak wiemy, energii jądrowej przeciwstawiają się dzisiaj Niemcy, które uważają, że jest to energia, która jest tak zwaną energią niebezpieczną i z zaniepokojeniem patrzą na tą inicjatywę. Wydaje się jednak, że pomysł Orlenu poszerza wręcz nawet portfolio energii jądrowej i faktycznie energetyka jądrowa działająca i we Francji, i w Stanach Zjednoczonych, i w Rosji, i w kilku państwach azjatyckich, no nie potwierdzałaby raczej tej tezy, że jest to niebezpieczna produkcja energii. Jak oceniacie ten pomysł i czy uważacie, że faktycznie pozwoli on niejako rozruszać inicjatywy związane z budową elektrowni jądrowych? Rozpocznę od pana Jana Gładysiaka.
To należy czytać i tak w sposób taki wewnątrz koncernu Orlen, grupy Orlen, ale też w tym ujęciu takim właśnie ogólnopolskim. To jest jeden z elementów rozwoju grupy Orlen w strategii rozwojowa, która była niedawno prezentowana, Orlen 2030. I to jest dywersyfikowanie z źródeł energii w ogóle, które dystrybuuje i produkuje grupa Orlen. Orlen, ten cel podstawowy, jaki postawiono sobie właśnie w tej strategii, to jest uczynienie z Orlenu koncernu multienergetycznego. Temu mają służyć i akwizycje takie jak Energa już, która się dokonała, czy grupa, czy PGNiG, który także już podpisano list intencyjny w tej sprawie, ale także nowe projekty, które Orlen chce rozwijać, czyli rozwijanie tego komponentu energii pozyskiwanej z wodoru, czy energii z wiatru, czy z fotowoltaiki, czy także, i to jest to, o czym pan mówił, z małych reaktorów jądrowych. Więc tutaj to jest konsekwentne realizowanie strategii przyjętej, bardzo takie dynamiczne i szybkie, bo rzeczywiście Orlen nas właściwie co tydzień zaskakuje jakimiś nowymi strategicznymi ruchami. I ta strategia jest konsekwentnie realizowana. Natomiast to jest podyktowane tym, że w tej wieloletniej perspektywie zakłada się, że te paliwa, czy kopalne, czy paliwa bazujące na ropie, że one będą traciły na znaczeniu, jeśli chociażby tylko spojrzymy na przykład na rozwój samochodów elektrycznych. On oczywiście nie jest taki jak to planowany, taki dynamiczny, natomiast kierunek jest wyznaczony. W związku z tym takie koncerny jak Orlen no muszą przewidywać to, muszą to uwzględniać w swoich strategiach rozwojowych i nie mogą polegać
Nas jednak interesowałoby ten wątek, który pan Jan zaznaczył, czyli ten wątek bardziej polityczny, i czy można odczytać decyzję Orlenu jako takie przygotowanie, przyzwyczajenie, oswojenie nas z tą technologią, która być może i u nas może wzbudzać wśród obywateli pewne kontrowersje. Michał Płosowski.
Jeżeli mogę się wciąć, to tak, oczywiście moim zdaniem to nawet nie jest przygotowanie, tylko to jest wyjście do przodu. To jest ruch wyprzedzający. Pamiętajmy, że historia polskiej elektrowni atomowej to jest historia, która się ciągnie od bardzo, bardzo wielu lat. Dzisiaj jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce jest reaktor badawczy Maria w Otwocku. No i cóż, ten pomysł moim zdaniem ma znamiona geniuszu, dlatego że ja nie wierzę w budowę pełnego bloku jądrowego w Polsce z bardzo wielu przyczyn, również politycznych. I myślę, że to działanie, próba budowy małych reaktorów, których przecież jest, ich użycie coraz bardziej wzrasta, to jest Estonia, to jest Rumunia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, jest po prostu ucieczką do przodu, ucieczką przed tymi wszystkimi problemami, z którymi się wiąże budowa pełnoskalowego bloku jądrowego w Polsce. Problemami owszem, również politycznymi, ale też problemami geopolitycznymi, bo umówmy się, że Polska jest, zdaje się, jedynym krajem, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, w naszej części Europy, który po prostu takiego bloku nie posiada. Więc myślę, że to działanie budowa małych bloków jądrowych, przepraszam, to chciałem po angielsku, ale to widać, język nie nadążył, jest ucieczką do przodu, jest polityczną próbą wyrwania się z niemocy budowy pełnoskalowego bloku jądrowego. No i cóż, no to
powiedzmy naszym słuchaczom tą myśl. Chodziłoby zatem o to, że być może ta innowacyjność tego projektu polegałaby na czymś takim, że zamiast jednego wielkiego czy kilku wielkich bloków elektrowni jądrowych, nazwijmy to klasycznych, może powstać wiele małych siłowni właśnie, które by
ja to
w ten samą
sposób
funkcję spełniały.
Jako przekroczenie pewnego imposybilizmu, dotychczasowego imposybilizmu związanego z budową pełnoskalowego bloku jądrowego, zamiast tego jest to przekroczenie tej niemocy i budowa kilku niewielkich reaktorów jądrowych o stosunkowo średniej mocy, ale dających szansę ucieczki z tym projektem do przodu po prostu.
Faktycznie mamy pewien polityczny problem związany z budową, czy może nie tyle problem, co jakieś polityczne fatum, powiedziałbym, z budową siłowni jądrowej. Pamiętam jeszcze, jak byłem małym dzieckiem, to w czasach słusznie minionego PRL-u generał Jaruzelski chciał przecież też budować, były takie próby, elektrownię atomową. Później ten pomysł się kilkukrotnie pojawiał w czasach rządu w PO-PSL. Pan Aleksander Grad był nawet pełnomocnikiem, były minister skarbu, był nawet pełnomocnikiem do budowy tej elektrowni jądrowej. No, wiele się nie udało posunąć w tej sprawie do przodu, ale wydaje się, mówię tutaj o fatum, że chyba jest to taki temat, w którym wszystkie siły polityczne mają jednakowe zdanie, tak? Przynajmniej te główne siły polityczne. Co się zatem dzieje, że tak trudno jest przezwyciężyć ten wskazany przez redaktora Kłosowskiego imposybilizm? Co musiałoby się stać, byśmy szybko mogli zbudować elektrownie jądrowe? Pytam pana Jana Gładysiaka.
To już się dzieje, to znaczy to wisi nad nami fatum, które jest, do którego się zobowiązaliśmy, czyli rezygnacja z paliw kopalnych, i jeśli do tej pory się to nie wydarzyło, bo przecież się nie wydarzyło, nie mamy elektrowni atomowej, to jest oczywista rzecz, chociaż w PRL-u to nie był tylko pomysł, tylko już on był, budowa się rozpoczęła przecież, także ten pomysł już był znacznie dalej niż w tej chwili, nie zakończyła się oczywiście z wielu powodów. Ale teraz nie mamy wyjścia, to znaczy musimy to zrobić, jeśli chcemy osiągnąć te cele klimatyczne, które ma przed sobą i na które zgodziliśmy się w ramach Unii Europejskiej, więc teraz nie mamy po prostu wyjścia i nie zgodzę się tutaj z panem redaktorem Kłosowskim, że te małe reaktory jądrowe, one jakby będą alternatywą do dużych, pełnoskalowych elektrowni jądrowych. Nie jestem w tej sprawie ekspertem, natomiast nie wydaje mi się, żeby to było możliwe w tak krótkim czasie i jakby one będą pełnić formę uzupełnienia, tak samo jak pełnią tą formę odnawialne źródła energii, a od dużych pełnoskalowych elektrowni jądrowych nie uciekniemy. To jest kwestia, ponieważ to są procesy wieloletnie. Eksperci wskazują, że to jest między 10 a 13 lat, 14 wybudowanie elektrowni jądrowej, więc to i tak się nie wydarzy z roku na rok. Nie, ale teraz nie mamy wyjścia, znaczy musimy ją po prostu wybudować, bo inaczej po prostu zostaniemy bez prądu. Ta sytuacja bardzo by pasowała szczególnie Niemcom, którzy chcą sprzedawać swój prąd czy swoją energię, która ma pochodzić przede wszystkim z gazu, między innymi z Nord Stream 2. W związku z tym prowadzą bardzo intensywny lobbying w tym celu, aby nie tylko wywierają nacisk nie tylko na Polskę, ale także na Francję, żeby energię i inne kraje Unii Europejskiej, żeby odchodzić od energii jądrowej. Sami też wyłączają elektrownie jądrowe, co jest bardzo nieroztropne pod wieloma względami, ponieważ prowadzi też do zachwiań systemu energetycznego. Mamy bardzo duże braki. Kiedy pojawiają się braki, no to wtedy w systemie niemieckim energetycznym uzupełnia się go z elektrowni węglowych, co zupełnie przeczy promowanej idei Zielonego Ładu, o którym Niemcy się szczycą.
Więc jest tam kilka przestrzeni.
Musimy wybudować elektrownię jądrową. Jeśli chcemy odejść od paliw kopalnych, to muszą być pełnowymiarowe, ponieważ tylko one dadzą efekt skali, czyli zastąpią to i będą w stanie dostarczyć tyle energii, ile potrzebuje polska gospodarka.
Michał Kosowski.
300 megawatów to jest, zdaje się, średnia moc tych średnich, małych reaktorów jądrowych, o których mowa. Oczywiście, no daj Boże, byśmy tą dużą elektrownię jądrową w końcu mieli, w końcu zbudowali. Przecież rozmowy się toczyły, toczą Koreańczycy, Francuzi, Amerykanie, ale uznajmy też, panowie, że jest to kwestia polityczna, bardzo mocno polityczna, powstanie takiej elektrowni jądrowej w Polsce. Ja się zgadzam, że ona musi w końcu powstać. Coś, co zastąpi nam paliwa kopalniane, musi powstać, ale pamiętajmy, że to wcale nie musi być elektrownia atomowa, jądrowa, bo przecież zakończyły się niedawno konsultacje polskiej strategii wodorowej znowu. Do 2025 roku, zdaje się, mamy wydać 2 miliardy złotych blisko, a do 2030 15 bądź 17 miliardów złotych właśnie na wdrożenie tej strategii. Więc pytanie, czy energia atomowa nie zastąpi wodór, z tym polski rząd wiąże duże nadzieje. Faktem jest, i to tutaj zgadzam się w 100%, że paliwa kopalniane po prostu muszą odejść w pewnym momencie. Czy to będzie.
Ale chciałbym pana redaktora zapytać o kwestię, którą pan wywołał, mianowicie tych partnerów geopolitycznych. Zgadzamy się co do tego, że nie sposób wybudować takiej elektrowni i nie sposób utrzymać też tego typu technologii bez strategicznego, zaawansowanego technologicznie partnera. Kto, na kogo pan redaktor by tutaj stawiał? Amerykanie, Francuzi, Koreańczycy? Kto byłby najbardziej w tej sytuacji, w której się obecnie znajdujemy, najlepszym partnerem strategicznym dla tego typu inwestycji? Pytam Michała Kłusowskiego.
Panowie, ja mam wrażenie, że jeszcze kilka miesięcy temu wszyscy odpowiedzielibyśmy zgodnie, że byliby to Amerykanie i że Amerykanie będą tym pomogą. Mówię jeszcze o rządach Donalda Trumpa, który faktycznie, któremu też zdaje się na tym zależało. Po zmianie w Białym Domu również mówię, że to są Amerykanie, natomiast mówię to bardziej w kategoriach tego, jak byłaby pewnie optymalna wersja, a co się wydarzy, jest już dużo mniej pewny. Ze względu na bliskość strategiczną, kontynentalną, pewnie tutaj francuska obecność byłaby bardzo, bardzo pożądana, jednak Francuzi znowu mają własne kłopoty i dopuścili chociażby do Chińczyków do budowy swojego przemysłu, do reformy swojego przemysłu energetycznego, więc tutaj te szale się gdzieś równoważą, powiedziałbym tak, chociaż stawiałbym faktycznie na Amerykanów, którzy miejmy nadzieję, że nie mają tylko polityki, ale po prostu mają też w naszym regionie stałe interesy. No i budowa takiej elektrowni atomowej do takich stałych interesów amerykańskich pewnie mogłaby...
I z tym samym pytaniem na koniec tego wątku do Jana Gładysiaka. Kto w tym momencie byłby optymalnym partnerem? Trzeba być może zastrzec jeszcze jedną kwestię, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o partnerstwo, ale to jest taki projekt, który też może niestety powodować pewnego rodzaju uzależnienie od dostarczyciela takiej technologii, prawda? To jest też no, duża władza tego, który tą technologię dostarcza.
Nawet nie może, a na pewno tak się dzieje. Także z tego powodu wykluczyliśmy i ten kierunek chiński, i zwłaszcza kierunek rosyjski. Na marginesie ostatnio w kryzysie między Czechami a relacji dyplomatycznych między Czechami a Rosją właśnie wykluczono rosyjskich dostawców w przetargach na modernizację i rozbudowę czeskich elektrowni atomowych, także to też jest narzędzie jakiegoś pewnego szantażu też dyplomatycznego, który można zastosować, to tak na marginesie, więc jakby to absolutnie jest jasne, że się wiążemy z takim państwem. Zgadzam się z tym, co tutaj padło na temat strony amerykańskiej, że rzeczywiście Amerykanom też zależy na tym, żeby tutaj wejść. Oni bardzo rozwijają swoje technologie atomowe i o ile się orientuję, nie są obecni na rynku europejskim w tych sprawach i tutaj Polska, która jest ziemią taką niezagospodarowaną w 100% właściwie, jeśli chodzi o atom, no to byłoby idealnie, żeby tutaj mogli się pojawić. Natomiast są to technologie problematyczne, bo w sensie takim, że oni te swoje nowe elektrownie dopiero budują i też pod takim względem technologicznym nie jest do końca jasne, na ile one są takie, jak sobie Amerykanie zaplanowali. Natomiast jeśli miałbym wskazywać kierunek alternatywny, to jest to na pewno Korea. Koreańskie technologie są na bardzo wysokim poziomie. Ponadto Koreańczycy też są niezwykle terminowi. To znaczy oni to są jedyne koncerny, jedyne państwo, które buduje elektrownie atomowe w terminie. Znaczy wszystkie inne w terminie i w założonych kosztach, co jest bardzo znaczy terminowość wiąże się zwykle z tym, że mieścimy się w kosztach, bo jak się wydłuża budowa, no to wiadomo, że to kosztuje więcej zwykle. A Korea jest pod względem politycznym bardzo bezpiecznym dla nas partnerem, jest państwem o podobnej skali, nie ma ambicji żadnych imperialnych, a więc możemy maksymalnie partnerskie relacje w ten sposób nawiązać. I już kończąc, to nie byłaby pierwszy przykład bardzo strategicznej współpracy z Koreą Południową, także jest to taki kierunek interesujący, który jako alternatywę do amerykańskiego kierunku warto na pewno rozważyć.
Proszę Państwa, będziemy na pewno do tego tematu wracać. Ja na zakończenie chcę tylko podzielić się taką uwagą, że temat, który przez wiele lat był jednak tematem niszowym i politycznie słabo zagospodarowanym, proszę zobaczyć, stał się tematem powszechnie dyskutowanym w mediach, który rozpala i ekspertów, i słuchaczy. Także na pewno temat energetyki i związanej z nią polityki będzie się u nas pojawiał. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, część międzynarodowa Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Cały czas ze mną pan Jan Gładysiak i redaktor Michał Kłosowski. A w części międzynarodowej chciałbym podjąć dwa tematy. Pierwszy z nich to setna rocznica powstania Komunistycznej Partii Chin. Dokładnie 1 lipca 1921 roku powstała ta partia. I jak przeczytałem w jednych z komentarzy, jest to organizacja odpowiedzialna za największą liczbę ofiar w historii XX i XXI wieku. Gdyby zliczyć te wszystkie wewnętrzne rewolucje, modernizacje, tudzież bardzo brutalne stosowanie polityki wobec własnych obywateli, to właśnie ta organizacja ma na koncie najwięcej ofiar. Kontekst setnej rocznicy powstania Komunistycznej Partii Chin nie jest, można by powiedzieć, niestety kontekstem wewnętrznym. Problem chiński, czy też sprawa chińska staje się sprawą globalną, międzynarodową. Chińczycy oddziaływują na zewnątrz, zarówno, użyję tutaj sowieckiego sformułowania, w bliskiej zagranicy, myślę tutaj chociażby o cały czas zagrożonym Tajwanie, czy też można by też użyć pojęcia bliskiej zagranicy w stosunku do pewnej agresji ekonomicznej, która jest skierowana przeciwko Australii z jednej strony, ale z drugiej strony faktycznie zapowiedź, o której dyskutowaliśmy przed dwoma tygodniami, zapowiedź sporu ekonomicznego, przywództwa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, którą to zapowiedź w Europie zapowiedział właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, pokazuje, że po pierwsze użyję słów klasyka, Chińczyki trzymają się mocno. Po drugie, sprawa wydaje się być bardzo poważna. Jak spojrzeć na Chiny zarówno w kontekście tej dość ponurej setnej rocznicy powstania Komunistycznej Partii Chin i czy ta partia może nam jeszcze jakoś dopiec? Rozpocznę od Michała Kłosowskiego.
To jest takie pytanie podkręcone trochę, bo cóż, trudno się spodziewać deeskalacji w tych stosunkach z Chinami, zwłaszcza po tym, jak się wysłuchało słów prezydenta Xi Jinpinga na to stulecie, które mnie po prostu zmroziły. Proszę Państwa, to są słowa o tym, że chińska partia komunistyczna przywróciła dumę narodową, podniosła dochody, a także, uwaga, zniosła prześladowania w Chinach. O tym jako głównych sukcesach chińskiej partii komunistycznej mówił Xi Jinping właśnie podczas swojego przemówienia, zapominając albo pomijając kwestię największego na świecie obozu koncentracyjnego i najnowocześniejszego obozu koncentracyjnego, jaki znajduje się dzisiaj w Chinach i którym to działalnością tego obozu objęci są chociażby Ujgurowie. Więc odpowiadając prosto na to pytanie, panie redaktorze, ja się obawiam, że my dopiero jesteśmy przed tym, co chińska partia komunistyczna może nam na świecie zgotować, bo taka chociażby mało znana informacja o tym, że Chińczycy bardzo silnie podczas kryzysu covidowego wykupują chociażby metale rzadkie, wykupują różnego rodzaju elementy niezbędne do funkcjonowania przemysłu, wykupują fizycznie bardzo wiele kluczowych sektorów gospodarki w Europie. Także ta chińska ekspansja moim zdaniem dopiero się po prostu rozpoczyna.
Do tej chińskiej ekspansji dodajmy nową kolonizację Afryki przez Chiny, ale także umiejętność prowadzenia sprawnej dyplomacji. Jeśli jestem jeszcze przy redaktorze Kłosowskim, wydaje się, że umowa podpisana między Watykanem a Chinami, chyba to nie była najlepsza z możliwych umów, bo prawa katolików, jak się słyszy, wcale nie są, status katolików w Chinach wcale nie jest lepszy, natomiast na mocy tej umowy rząd HRL przejął całkowitą kontrolę nad tak zwanym kościołem podziemnym, tym kościołem, który pozostawał wierny nie władzy komunistycznej, jak kościół patriotyczny, ale Watykanowi właśnie, prawda? Jeśli mógłby pan krótko to skomentować.
Każda z osób, z którym rozmawiałem, praktycznie na początku chwaliła tą umowę, mówiąc, że to jest wielka przełomowa. Faktycznie była przełomowa. Natomiast zdaje się, że tak, błąd popełniony przez watykańską dyplomację polegał na tym, że nie wzięła pod uwagę po prostu złych intencji drugiej strony, bo zdaje się, że Chinom nie chodzi tylko o walkę z jedną religią, ale w ogóle z religią jako taką. Ujgurowie to muzułmanie, chrześcijanie czy katolicy, kolejny problem dla Chin, problem, który jest coraz mniejszym problemem ze względu na te prześladowania. Ja mam takie poczucie, że Chińczycy dzisiaj wygrywają na każdym w zasadzie polu, także na polu narracyjnym, bo ostatnio świat, taka ciekawostka, biegła informacja o tym, że bardzo możliwe, że będziemy musieli przesunąć historię gatunku homo hominidów trochę inaczej, bo w Chinach znaleziono szczątki człowieka smoka. To jest tylko i wyłącznie przykład, jakkolwiek to nie brzmi, przykład świetnie prowadzenia polityki narracyjnej, polityki historycznej, propagandy tego, że Chiny są najstarsze, najważniejsze i takiego przebiegunowania świata w kierunku centralnego punktu, jakim mają się stać Chiny. I to prezydent Xi Jinping powiedział bardzo jasno podczas jego przemówienia z okazji stulecia Partii Komunistycznej pod tytułem marzą mu się, albo planuje nawet wielkie Chiny. Chiny z Tajwanem, przyłączenie tych wszystkich według niego oderwanych bezprawnie od Chin ziem. Mhm. Ja mam takie, jeszcze raz powtórzę, przekonanie, że to starcie z Chinami, czy taka największa agresja chińska na bardzo wielu poziomach dopiero jest przed nami, a my no właśnie, popełniamy
można by
błędy.
Powiedzieć, że po 100 latach, co się zmieniło w partii komunistycznej Chin, to właśnie, o czym wspomniał redaktor Kłosowski, o ile Chiny były zainteresowane utrzymywaną sprawnie izolacją i zainteresowane były zmianą wewnętrzną, tak po zapowiedzi Xi można by powiedzieć, że to uległo odwróceniu. Chiny chcą iść na zewnątrz. Jan Gładysiak, jak pan patrzy w kontekście tej ponurej rocznicy na Chiny?
Na pewno jest tak, że Chiny przez to, że i ta rocznica taka już setna i cała jakby myśl chińska, taka państwowa, jeśli tak można to ująć szeroko, ona zakłada w bardzo wielu aspektach długi marsz. To znaczy Chińczycy nie spieszą się. Oni nie mają te, ponieważ władze komunistyczne nie pochodzą z demokratycznego mandatu, to też nie mają. Wprawdzie tam były regulacje, które skądinąd właśnie prezydent Xi Jinping zniósł, to znaczy tam była dwuletnia kadencyjność na czele państwa, co też jest bardzo znamienne i przełomowe, ale jednak oni mają tą perspektywę czasową bardzo, bardzo długą i oni robią sobie, mają taki długi marsz. Ten celem jest oczywiście dominacja nad światem i też tego jakby nie ukrywają i to jest dość oczywiste. Gdzieś wpadła mi w ucho taka myśl, że kiedy już to osiągną, to wtedy partia komunistyczna przekształci się z partii komunistyczną w partię konfucjańską, jako że idee komunizmu już tak no, średnio są brane na poważnie. Bardziej jest to partia już po prostu no, system władzy zorganizowany niż jakichś idei. I wtedy, gdyby się przekształciła w taką partię konfucjańską, no to jakby już to bardziej byłoby to bardziej uzasadnione niż partia komunistyczna, ale to tak na marginesie. No i Chiny realizują to swoje zadanie. Tutaj padły słowa o tym, że Watykan nie przewidział tego, że Chiny mają złe intencje. To jest tylko jeden z przykładów tych złych intencji, które żeśmy widzieli, ponieważ widzimy na przykładzie Hongkongu, gdzie miało być jedno państwo, dwa systemy, też widzimy, że te złe intencje po latach nie tak długich są wdrażane w życie i to też odziera z takich złudzeń. Ale wydaje mi się, że w Europie mimo wszystko ciągle o tym nie myślimy, jesteśmy skoncentrowani na Europie i te chińskie narracje chyba do nas wciąż nie trafiają. Nadal żywimy się tutaj naszymi problemami europejskimi, które mamy w Unii Europejskiej i w naszym sąsiedztwie, niż Chinami, które gdzieś tam są z naszej perspektywy bardzo daleko. I oczywiście to jest ważne, ale nie żyjemy chyba tym na co dzień. Myślę, że to błąd.
A w sprawach europejskich i części drugiej chciałbym właśnie im poświęcić. Też jest gorąco. W piątek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział powstania sojuszu, który być może przekształci się w nową frakcję w parlamencie europejskim. To słowo być może jest istotne, ponieważ to będzie zależało trochę od możliwości takich, nazwijmy to, technologiczno-politycznych do jej stworzenia. Ugrupowania takie jak węgierski Fidesz, hiszpański Vox, francuski Front Narodowy Marie Le Pen oraz bracia Włosi i Liga Salviniego tworzą właśnie taką konfederację partii konserwatywnych. Czy oznacza to, że jest w Europie dążenie do przezwyciężenia dominacji, przede wszystkim narracji liberalnej w kwestiach obyczajowych, która faktycznie dominuje dzisiaj w polityce zagranicznej wewnątrzeuropejskiej? No wystarczy, proszę Państwa, otworzyć gazety europejskie, by zauważyć, że ten temat jest faktycznie dominujący, jeśli chodzi o pytanie o przyszłość Europy. jak zapowiedział Jarosław Kaczyński, chodzi o to, by tą narrację zmienić i aby trochę z nią się zmierzyć. Co ciekawe, w tej konfederacji sporą część stanowią partie zachodnie, co trochę przyczyłoby właśnie takiemu obiegowemu podziałowi, że Zachód bardziej liberalny, centrum i wschód Europy pozostaje bardziej konserwatywne. Wcale niekoniecznie musi tak być. Michał Kłosowski, jak pan ocenia tę inicjatywę?
Ja chciałbym się odwołać do tego badania zrobionego przez francuski człowiek Fondapol w maju tego roku, o którym pisaliśmy na wszystko tym ważniejsze. Victor Delage stwierdził w nim, że Europa skręca w prawo, bo rośnie liczba młodych Europejczyków, którzy określają swoje poglądy jako prawicowe. I teraz myślę, że ta inicjatywa jest po pierwsze odpowiedzią właśnie na te badania. Okazuje się, że Jarosław Kaczyński potrafi czytać badania, potrafi czytać raporty, chociażby te straszne badania i raporty o hiszpańskim bezrobociu, zwłaszcza wśród ludzi młodych. No i myślę, że też to badanie Fondapolu gdzieś dało do myślenia. Okazuje się bowiem, że po prostu ja bym tak to czytał. Kłopoty ekonomiczne, kłopoty gospodarcze, z jakimi mierzy się dzisiaj zachodnia Europa, Europa liberalna, Europa skręcająca w lewo, są kłopotami, na które obecny mainstream europejski nie jest w stanie znaleźć odpowiedzi i stąd ta inicjatywa. Inicjatywa, przypomnijmy, głównie wychodząca od Salviniego, co też jest, zdaje się, dość istotne. I myślę, że wraz z tym pogarszającym się stanem gospodarczym, ekonomicznym Europy Zachodniej, zwłaszcza po kryzysie covidowym, będziemy widzieć wzrost sympatii prawicowych, konserwatywnych, bo tak jest pewnie po każdym kryzysie. I mnie wcale nie dziwi to, że gro tych partii to są partie właśnie przedstawiciele partii zachodnich, jakby wywodzących się z Europy Zachodniej, którą uznajemy za liberalną, właśnie z tego powodu, bo spychanie takich konserwatywnych głosów w liberalnej Europie, zachodniej Europie na margines, które widzieliśmy
także w narracjach, kilka lat. Prawda? Także w narracjach.
W mediach.
W mainstreamowych mediach zachodnich głos konserwatywny jednak jest bardzo słabo słyszalny, prawda? To nie jest chyba nic też odkrywczego, ale trochę o tym zapominamy, nie?
Tak, mam wrażenie, że to jest taki naturalny ruch wahadła, które gdzieś tam w końcu wróci do normy. Teraz odjechało trochę bardziej w prawo po tych badaniach właśnie bezrobocia z Hiszpanii czy Fondapolu francuskiego. I po prostu zostało to dojrzane. Czy ta inicjatywa będzie miała rację bytu w kontekście politycznym, technicznym, operacyjnym? W to mocno wątpię. To znaczy myślę, że to jest bardziej taki symboliczny gest pod tytułem nie zgadzamy się na obecny kurs, zobaczmy, policzmy się, niż rzecz, która faktycznie zadziała na poziomie operacyjnym.
Ale żebym dobrze zrozumiał pana redaktora, raczej nie widzi pan szans na to, że powstałaby nowa frakcja w Parlamencie Europejskim ze związku tychże właśnie partii? Czy jest to możliwe?
Myślę, że na to jest jeszcze za wcześnie i póki co wydaje mi się to bardziej problematyczne i kłopotliwe, chociażby na przykład ze względu na stosunek do Wielkiego Brata ze Wschodu do Rosji, części tych partii. Na razie mam wrażenie, że to jest bardziej symbolika i bardziej kwestia wskazania pewnej możliwości, alternatywy niż czegoś innego.
Mhm. Jan Gładysiak?
To jest na pewno jakaś zapowiedź czegoś, co ma się dopiero wydarzyć. To znaczy jakby znaczenie tej deklaracji w piątek podpisanej, ujawnionej będzie wtedy dopiero istotne, kiedy tym finałem będzie rzeczywiście powstanie nowej rodziny politycznej na poziomie europejskim. Oczywiście głównie w Parlamencie Europejskim, ale przecież nie tylko. I to, co łączy te wszystkie środowiska, poza różnicami, które tutaj też zostały wymienione, szczególnie stosunek do Rosji, bo właściwie chyba tylko Prawo i Sprawiedliwość ma jednoznacznie negatywny z oczywistych powodów stosunek, cała reszta ma albo bardzo przyjazny, albo obojętny stosunek. Natomiast to, co wszystkich łączy, to oprócz tych tutaj zadeklarowanych wartości, które konserwatywnych, które należy bardzo, bardzo szeroko rozumieć, bo nie wiem, czy Marine Le Pen jest taka konserwatywna w kwestiach obyczajowych. Ten konserwatyzm francuski jest pewnie czymś innym niż to, co rozumiemy, jak go rozumiemy w Polsce. Ale to jest to są ugrupowania i siły polityczne, które są spoza mainstreamu. I nawet jeśli rządzą, tak jak Prawo i Sprawiedliwość czy Fidesz, to jednak są w kontrze do elit Unii Europejskiej, które narzucają narrację taką też polityczną. Ta narracja w obszarze kultury jest tylko pewnym wyrazem dominacji politycznej. I wtedy, jeśli się powiedzie ten plan powołania nowej rodziny politycznej, to oczywiście będzie można powiedzieć, że to jest wielki sukces, bo będzie to jednak, jeśli liczyć te frakcje, to nawet albo trzecia, albo nawet druga grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, chyba trzecia. Mhm. W każdym razie no nie będzie to coś, z czym nie można się już liczyć, bo to jest kwestia obsadzania stanowisk i tej podziału różnych innych wpływów, które w Unii Europejskiej.
Ale zatrzymajmy się na moment na tej kwestii dotyczącej stosunku wobec Rosji faktycznie, chociażby wspomniana Marine Le Pen nigdy nie kryła takiego, powiedzmy, oględnie innego stosunku do Rosji, aniżeli ma to większość elit europejskich. Jednakże chyba po dokończeniu projektu Nord Stream 2 widać wyraźnie, że tak naprawdę chyba nie ma specjalnej różnicy chociażby między tą dawną chadecją reprezentowaną przez CDU-CSU, a chociażby właśnie takim frontem narodowym. Możemy wręcz nawet powiedzieć, że paradoksalnie interesy frontu narodowego w stosunku do Rosji mogą być bardziej realistyczne, aniżeli niemieckich partii mainstreamowych. Mówię to w liczbie mnogiej, bo gdzieś świta mi chociażby kariera Gerharda Schrödera, który wywodząc się z SPD zostaje później pracownikiem rosyjskiego potentata energetycznego. Prawda? Skoro zatem nie ma różnicy, no to dlaczego nie? Zgodziłby się pan z taką interpretacją? Pytam Jana Gładysiaka.
No, jest to oczywiście uprawniona interpretacja, jakby trudno tutaj jakby też podważać taki sposób myślenia. Natomiast musimy pamiętać, że w takich działaniach ostatecznie i tak te państwa i te grupy polityczne, każda z nich zwraca uwagę na swój interes narodowy, które definiują w jakiś sposób. I zawsze będzie tak, że różnic nie da się uniknąć w takich rodzinach politycznych. Także takie głosy, które się pojawiają tutaj w polskich komentarzach na temat tych deklaracji, że wchodzi się w sojusz z tymi przyjaciółmi Putina, no jest bardzo płytki, bo równie dobrze można powiedzieć, że w innych rodzinach politycznych w Europejskiej Partii Ludowej takich sojuszników Putina też przecież mamy.
I na zakończenie tego wątku wracam do Michała Kłosowskiego. Czy gdyby udało się, pan jest akurat sceptyczny, czy się uda, ale gdyby jednak udało się stworzyć taką nową rodzinę polityczną, nowe barwy polityczne w Europie, widoczne w Parlamencie Europejskim, czy uważałby pan, że przed konserwatystami są lepsze możliwości zarządzania Europą, niejako ponownego jej wytworzenia, jej wizji, aniżeli proponują to dzisiaj centryści z lewicą?
Nie, dlatego że zarówno Bruksela, jak i Strasburg to są odrębne mikroświaty, to są odrębne galaktyki, które rządzą się swoim prawami. Tak jak zostało to powiedziane przed chwilą, to są te nowa siła jest siłą narodową, więc skupioną na poziomie państw narodowych. Pytanie, czy nie skończyłoby się to czymś innym, to znaczy niekończącym się konfliktem między państwami narodowymi a brukselską czy strasburską centralą, i ten konflikt doprowadziłby do jeszcze większego chaosu czy destabilizacji tworu, jakim jest Unia Europejska. Jeżeli chodzi o samą Unię, to mnie bardzo cieszy zbliżająca się beatyfikacja jednego z założycieli Unii Europejskiej i już bardziej tam bym widział iskierkę nadziei do tego, że może faktycznie uda się gdzieś wrócić na te tory Unii Europejskiej jako tworu federalnego, a nie superpaństwa centralnego. Natomiast w moim przekonaniu nawet taki twór, gdyby był drugą siłą w Europie, no niestety spowodowałby tylko i wyłącznie konsolidację tych sił bardziej lewicowo-centralnych, jak zostało to powiedziane, która dążyłaby do marginalizacji właśnie tej się. Więc moim zdaniem jest to bardziej ruch symboliczny niż faktycznie mogąc Europę zmienić. Bardziej Europę zmienią chociażby ci młodzi, którzy w badaniach Fonda Polu wyszli na bardziej konserwatywnych niż ich.
Proszę Państwa, proszę Panów, musimy kończyć tą część Tygodnika Politycznego. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do części trzeciej.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, a ze mną pan redaktor Michał Kłosowski i pan Jan Gładysiak. W części trzeciej chciałbym powrócić do dość niepokojących wiadomości a propos Delty, czyli nowej kolejnej odmiany COVID-a. Rzecznik prasowa rządu Portugalii powiedziała, że rząd Portugalii nie ma już kontroli nad wirusem. Wprowadzana zostaje znów nocna godzina policyjna. Wzrost zachorowań w Wielkiej Brytanii jest taki, jaki był zanotowany w trakcie drugiej fali. Jednocześnie mamy chaos w Europie, jeśli chodzi o kontrolę tak zwanych paszportów covidowych. To jest w ogóle temat osobny, czy te paszporty w czymkolwiek pomogły, czy nie pomogły, jako że pomimo zaszczepień Delta zbiera bardzo niepokojące żniwo, jeśli chodzi o wzrost zachorowań, co oczywiście nie świadczy o tym, że nie mamy się szczepić, wręcz przeciwnie, mamy się szczepić, ale co pokazuje, że może niekoniecznie kontrole paszportów covidowych mogą coś w tym pomóc. Mamy natomiast pewien chaos, chociażby w Chorwacji, gdzie na granicach kontrolowane są właśnie te paszporty, co powoduje wielokilometrowe kolejki oczekiwań, przede wszystkim wśród turystów. W pewnym sensie można by powiedzieć, że Europa nie wytworzyła przez te kilkanaście miesięcy już takich możliwości zarządzania tym kryzysem, który okazałby się skutecznym. Co nas czeka? Czy za chwilę przez Deltę powrócimy do kolejnych lockdownów? Jan Gładysiak?
To jest dobre pytanie. Nie ma na nie chyba odpowiedzi. Sygnały z rządu są takie, że ostrzegawcze. To znaczy, że jakby rzeczywiście jakiś powrót do rozwiązań, które już przeżyliśmy, jest możliwe. Natomiast odbiór społeczny chyba będzie bardzo zły tego, ponieważ ludzie są już zmęczeni tą sytuacją, wszystkimi obostrzeniami i nie wiem, jaka będzie reakcja społeczna. Zapewne ośrodki rządowe bardzo bacznie nastroje społeczne badają i pewnie to będzie też wzięte pod uwagę. Mamy ciekawy przykład Singapuru. Nie wiem, czy panowie widzieli, którego władze ogłosiły, że rezygnują w ogóle z walki z COVID-em w taki sposób, do jakiego przyzwyczailiśmy się w ostatnich miesiącach. Wprowadzają taktykę życia z COVID-em, bez kwarantanny testów i wszystkich statystyk. Argument jest taki, że choroby się nie pozbędziemy, w związku z czym po prostu musimy się nauczyć z nią żyć. Pytanie, jak jest z wydolnością służby zdrowia, bo to z tego się bierze cała kwestia kwarantan i różnego rodzaju ograniczeń, żeby nie zapchać służby zdrowia. Także tutaj jedyną nauką, którą może wyciągnąć z ostatnich miesięcy pandemii, jest to, że wszelkie przewidywania właściwie są palcem po wodzie pisane, także nie podejmuje się przewidywać.
Być może rząd Singapuru każdemu obywatelowi da do łóżka swój własny respirator. Być może to jest...
Może tak być. Singapur odniósł sukces w tej sprawie, bo tam była wielka dyscyplina, więc jakby też mają inną pozycję startową, ale faktem jest, że taka decyzja też zapadła w innej części.
Ta niecierpliwość współczesnych społeczeństw zachodnich może nas zgubić. Ja przypomnę tylko opinię naszego stałego komentatora, pana profesora Krzysztofa Brzechczyna, który wspomniał kiedyś, że w wiekach średnich epidemie trwały po kilkanaście nieraz lat i być może na taką perspektywę powinniśmy się nastawić. Michał Kłosowski, czy Delta sparaliżuje Europę jeszcze latem? Czy mamy jeszcze jakąś szansę na wakacje?
Proszę Państwa, z wakacjami bym się śpieszył, mówiąc zupełnie wprost, bo obserwując wydarzenia na świecie, mam wrażenie, że bardzo wiele wydarzeń, też masowych, jest po prostu odwoływanych od września począwszy. Więc wydaje mi się, że Delta już sparaliżowała bardzo wiele planów, planów wielu, wielu osób i wielu organizatorów, mówiąc po prostu wprost. Ja nawet nie obawiam się wariantu Delta, czy kolejnych wariantów, które się będą pojawiać, bo to też zdaje się, że jest coś, do czego powinniśmy się przyzwyczaić. Znaczy ten wirus po prostu będzie mutować. On z nami będzie, bo to jest też coś, co nazywam wirusem globalizacji. To znaczy on się też nie wziął dlatego, że jest i nagle nie wiadomo, jak się pojawił przez przestrzeń, ale to jest też wirus związany z bardzo swobodnym przepływem ludzi, towarów itd., itd. Więc mamy globalizację i dopóki globalizacja się nie zwinie, to ten wirus z nami pozostanie. Singapur jest tu ciekawym przykładem, ale umówmy się panowie, Singapur jest miejscem, w którym po parkach chodzą robopsy. Część zadań ludzkich wykonują roboty, więc to również służy zdrowia, więc tutaj to jest przykład, który jest fantastyczny, aczkolwiek trochę futurystyczny. Znaczy, chociażby pisze Parakanna, którego też bardzo Państwu polecam. Aczkolwiek wydaje mi się, że ten wariant życia z wirusem jest wariantem coraz bardziej przyjmowanym w różnych miejscach świata. Też śledząc blisko mi Wielką Brytanię, mam takie poczucie, że Boris Johnson nastawia trochę brytyjskie społeczeństwo na takie właśnie działanie. To znaczy wirus jest, musimy się chronić, ale proszę Państwa, musimy żyć dalej. Pytanie, kiedy takie dotrze podejście do Europy kontynentalnej? Obawiam się, że nie wkrótce. Oczywiście kwestia respiratorów to jest jedna rzecz, natomiast kwestia też długości tego wirusa to jest rzecz kolejna, bo przy 5, 6, 8, 10 fali których pewnie powinniśmy się spodziewać, możemy zupełnie inaczej tego wirusa patrzeć. Tak, w średniowieczu wirusy, pandemie trwały bardzo długo. Dziś mamy szczepionki, które obniżają nasze dramatyczne przejścia z wirusem, aczkolwiek no, to też zależy od odporności zbiorowej, więc myślę, że wariant Delta i ta nieprzewidywalność kolejnych mutacji wirusa już nam paraliżują rzeczywistość i musimy się po prostu na nie przygotować w najbliższych latach.
Panowie, koniec naszego programu i moje kanoniczne pytanie, co czytacie, co polecacie. Mam nadzieję, że po tej dosyć przygnębiającej nieco trzeciej części, jakkolwiek tak to zwykle bywa, że informacje polityczne czy też cywilizacyjne raczej są przygnębiające, aniżeli dające nam poczucie optymizmu i energii. Dlatego teraz ta ostatnia część, która da nam i naszym słuchaczom trochę energii. Michał Kosowski, co pan poleca?
Ja czytam obecnie fantastyczną powieść włosko-polskiego pisarza Giorgio Rajzach, Legendę o nerwowym człowieku. Świetne czytadło na wakacje, bardzo ciekawa prowadzona fabuła. Bardzo Państwu serdecznie polecam, bo nerwowości jest u nas wiele, a lepiej przekuć ją w legendę niż zmagać się z nią na co dzień.
Bezsprzecznie tak. I pan Jan Gładysiak, pańska propozycja.
Ja może nie fantastyczne, tylko bardziej przyziemne i bardziej tutaj osadzone w kontekście polskim. Akurat teraz czytam najnowszą tekę presji Klubu Jagiellońskiego, Pobożny antyklerykalizm, troszeczkę zupełnie inny temat niż dzisiaj rozmawialiśmy, ale jeśli ktoś jest wiernym synem Kościoła, a jednak uwierają go różne rzeczy, szczególnie to, co robią, czy co robi hierarchia kościelna, to w najnowszej tece presji jest odpowiedź, jak sobie z tym radzić, z taką krytyką wewnątrz kościelną, żeby nie popaść w taki tandetny klerykalizm, czy wręcz klerykofobię, jeśli tak można powiedzieć. Najnowsza taka presji.
Proszę Państwa, mamy zatem polecenie. Ja Państwu życzę dobrego letniego tygodnia, a moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli pan redaktor Michał Kosowski. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
I pan Jan Gładysiak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu.
Ja się Państwu kłaniam. Cezary Kościelniak. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.